Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani minister, była pani o 4:45 na Westerplatte dzisiaj?
Oczywiście, jestem co roku, jak zwykle poruszająca i taka symbolicznie bardzo ważna, myślę, dla całej Polski, ale to szczególnie dla nas na Pomorzu uroczystość.
Jak pani przyjęła wystąpienie pana prezydenta Karola Nawrockiego? Mocne, tak można je określić, sporo odniesień do historii, także tej sprzed II wojny światowej, sprzed I wojny światowej, no i apel o reparacje, jak najszybsze reparacje, które miałyby służyć dzisiaj poprawie bezpieczeństwa i Polski, i tak jak ja to rozumiem, wschodniej flanki NATO.
Westerplatte to miejsce dla nas święte. I te uroczystości, 4:45 to czas myślenia o odwadze, o pamięci, o historii, o tożsamości. I niestosowne jest robienie politycznych wycieczek, co robił pan prezydent. Nie jest stosowne w tym momencie szturchanie przeciwników politycznych, nie jest stosowne udawanie, że nie wie się, co ma się za pazurkami w sprawie sejf. I ja byłam po prostu głęboko zniesmaczona tym, że prezydent, zamiast pamiętać o bohaterach, zamiast mówić o tych rzeczach fundamentalnych dla Polski, robi politykę. To nie jest to miejsce. To nie jest ten czas.
Nie czas, nie miejsce. Tak to można podsumować, rozumiem.
Można to podsumować, że są miejsca święte i są święte godziny. I takim miejscem jest Westerplatte. A prezydent urządza wojenkę, on dokucza premierowi, uprawia jakieś tromtadracje polityczne. Naprawdę, to nie było miejsce. Premier spokojnie, stonowanie, oczywiście o historii, o sile, o przyszłości, o odwadze. Minister obrony siłą rzeczy też o tym, jak ważne jest wsparcie dla wojska i jak ważne są sojusze. Ale wycieczki polityczne, naprawdę, nie ten czas, nie to miejsce.
Pani minister, pani jest w drodze do Człuchowa tak naprawdę w tym momencie. Tam dzisiaj oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego, 1 września w kalendarzu. Skąd ten Człuchów?
Po pierwsze, dlatego, że zjeżdżam z Westerplatte. A po drugie, że nie możemy patrzeć tylko na wielkie miasta. Nie możemy patrzeć na szkoły, które są w bogatszych częściach. Człuchów to dla naszego województwa przecież ta skromniejsza, biedniejsza część. Postpegeerowska jeszcze postpegeerowskie tereny ze świetną szkołą, z fantastycznymi nauczycielami, z nauczycielami, którzy otwierają przyszłość młodym ludziom swoją pasją, zaangażowaniem, więc z przyjemnością skorzystałam z zaproszenia z Człuchowa.
Mhm. Porozmawiamy trochę o tym, co w edukacji, także o pewnych problemach, ale przede wszystkim to jest ten rok szkolny, kiedy w życie wchodzi reforma Kompas Jutra, ta reforma, o której przez lata tak naprawdę już można powiedzieć, pani mówiła o przygotowaniach do tej reformy. Mnóstwo zmian, ale jeszcze zanim o tym, to chciałbym trochę pomówić o wakatach w kadrze nauczycielskiej. Oświatowa Solidarność mówi, że jej szacunki dotyczące wakatów w całej Polsce to jest nawet około 100 tysięcy. 5-6 razy więcej niż to ze statystyk Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika. Skąd taka rozbieżność w pani ocenie może się pojawiać? Bo te wakaty też dotyczą tych właśnie mniejszych miejscowości, tych mniejszych ośrodków.
Nie wiem, skąd Solidarność ma te dane. Kiedy patrzymy na zapotrzebowanie na pracę, na oferty pracy, to na 28 sierpnia to było około 11 tysięcy wakatów, a w tym było 7700 etatów. To jest w ogóle dobra wiadomość z mojej perspektywy o tyle, że jest to mniej o prawie 2000 w stosunku do ubiegłych lat. I co roku te wakaty są mniej potrzebne, dlatego że zawód nauczyciela stał się stabilniejszy dzięki podwyżkom, dzięki poprawie atmosfery wokół szkoły. Bardzo jestem ciekawa, skąd Solidarność bierze te dane i trzeba też pamiętać, że moje dane są na 28 sierpnia, kiedy jeszcze część nauczycieli dopiero podpisywała umowy, chociażby zmieniając pracę, więc takie realne dane o zapotrzebowaniu, o wakatach, które jest trudno zapomnieć, będziemy mieli za tydzień, dwa, bo jeszcze nauczyciele podpisują umowy, bo jeszcze szkoły negocjują, decydują się, kogo zatrudnić, jakie też jest zapotrzebowanie, szczególnie w przypadku szkół ponadpodstawowych. To jest sytuacja dynamiczna jeszcze w końcówce sierpnia i w pierwszych dniach września.
Tak jak związkowcy to tłumaczyli, oni to szacują w taki sposób, że część nauczycieli pracuje na więcej niż jeden etat, więc to jakby zliczają i wliczają w poczet wakatów i uwzględniają też.
Tylko to jest niewłaściwe liczenie, dlatego że nauczyciele.
Ja rozumiem, tylko tu mówię, jak to było. Mówię, jak to było tłumaczone.
Decyzje. Tak, specyfika karty nauczyciela, która jest bardzo dobrym i potrzebnym rozwiązaniem. I specyfika karty nauczyciela w Polsce jest taka, że faktycznie nauczyciele, też mówiąc szczerze, to jest dla nas wielkie wsparcie, bo wspierają system, decydując się właśnie na półtora etatu na pracę w dwóch szkołach, budują ten system silny i odporny.
Wspierają też ten system nauczyciele emerytowani, prawda? Którzy kontynuują pracę.
Wspierają ten system osoby, które kończą studia, są jeszcze na ostatnich latach studiów, też decydują się uczyć w szkole, bo praca nauczyciela jest pracą pełną wyzwań, bardzo odpowiedzialną. Powinna być w mojej perspektywie stopniowo coraz lepiej wynagradzana. Przecież my żeśmy podnieśli wynagrodzenia nauczycieli o ponad 40% i nadal ewidentnie to nie są wynagrodzenia, które byłyby właściwe dla tego zaangażowania, tego ogromu pracy i tej odpowiedzialności społecznej, którą mają nauczyciele.
Pewnie zwłaszcza młodych nauczycieli to dotyczy, bo tam też kwestia awansu zawodowego, no to też jest pewien ten etap, zanim będzie można nieco większe pieniądze zarobić. Co można zrobić, żeby tych młodych nauczycieli ściągać do zawodu, żeby osoby kończące studia decydowały się, czy to na specjalizację nauczycielską, czy po prostu na uczenie w szkole?
Po pierwsze, trzeba spojrzeć na to, że zawód nauczyciela jest zawodem wymagającym, ale też zawodem, który jest jednym chyba z najbardziej dających poczucie satysfakcji i sprawczości na świecie.
Ale satysfakcją nikt lodówki nie zapełni, mówiąc uproszczenie.
Ale oczywiście, ale nie mówimy wyłącznie o zarobkach, bo ja powtarzam, to jest też dla mnie bardzo istotne, żeby wynagrodzenia rosły, ale praca jest, powiedzmy też szczerze, bardzo stabilna. Nauczyciele pracują często w jednej szkole po kilkanaście, czasami nawet kilkadziesiąt lat. To jest zawód, na który zawsze jest zapotrzebowanie. I tak jak młodzi ludzie patrzą na to, co może im odebrać AI, to jedno jest pewne. Nikt nie zastąpi nauczyciela. Musimy poprawić, jesteśmy w dobrej współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Studia pedagogiczne otwieramy, takie mistrzowskie szkoły praktyk, tak żeby tym osobom, które się decydują na ten zawód, pomóc płynnie wejść w realia pracy, żeby wspierać młodych nauczycieli. Ja planuję też rozwiązania wspierające zaangażowanie ich. Podjęliśmy współpracę chociażby z taką międzynarodową organizacją, bardzo też prężnie działającą w Polsce, Teach for Poland, którzy wspierają młodych nauczycieli. Zresztą, kiedy podnosiliśmy pierwszy raz wynagrodzenia, te zarobki nauczycieli wchodzących do zawodu podnieśliśmy nie o 30, a o 33%. Żeby dać im szansę na lepszy start. To są wielkie wyzwania, ale kiedy patrzę na młodych ludzi, to też mam poczucie, że my musimy im pokazywać, jaki to jest dobry i ważny zawód. I to jest mój apel i do rodziców, i do młodych, żeby przede wszystkim nauczycieli szanować, żeby ich wspierać każdego dnia. My nie będziemy mieli jak zachęcać ludzi do zawodu nauczyciela, kiedy zawód nauczyciela nie będzie otoczony powszechnym szacunkiem. I to nie chodzi tylko o wynagrodzenia, to nie chodzi tylko o miłe słowa od samorządowców czy od ministerstwa, ale przede wszystkim o codzienny szacunek dla nauczycieli. Co myślę, że tego 1 września powinno wybrzmieć. To nauczyciel spędza często 8 godzin z dzieckiem. Zna często lepiej jego potrzeby niż zapracowani rodzice. Często pierwszy widzi problemy. Często pierwszy udziela wsparcia. I za tę pracę należy im się codzienny szacunek.
Nawiązując trochę do tego, o czym pani mówiła, czyli na przykład do samorządów i pieniędzy, które samorządy łożą na system edukacji. Co po wecie prezydenta Karola Nawrockiego dotyczącego, hasłowo mówiąc, e-dzienników? Jest jakiś plan B?
Ręce opadają. Znaczy, pan prezydent tym wetem uderzył po kieszeniach rodziców. Za chwileczkę każdy rodzic, który będzie chciał mieć dostęp do danych swojego dziecka przez aplikację, będzie musiał zapłacić. kilkadziesiąt złotych za jeden dostęp. Czyli dwójka rodziców to dwa dostępy. Jak chcą dać dziadkom, bo na przykład dziadkowie pomagają w zajmowaniu się dziećmi, to znowu kolejne dostępy. Trójka dzieci, no to już możemy sobie pomnożyć sześć lub więcej wykupień dostępu do systemu przez aplikację. Czy dane są bezpieczne? Po pierwsze, kilka lat temu były już te dane zagrożone. Po drugie, mamy doświadczenie ostatnie z dużego wycieku danych z serwisów, które nie były państwowe.
Veto były komercyjne, podobnie jak ci operatorzy, którzy obsługują dwa najpopularniejsze dzienniki, te dwie platformy.
Ale i prezydent argumentuje swoje weto, mówiąc, że na komercyjnych serwisach dane nie są bezpieczne, wobec czego nie zgadza się, żeby powstał państwowy dziennik. Uderza po kieszeni rodziców i ja mam wątpliwości, bo z jednej strony ktoś mógłby powiedzieć, że to lobbying wpłynął na decyzję otoczenia pana prezydenta i popchnął pana prezydenta do weta. Z drugiej strony słyszę też głosy, że po prostu policzyli, że jeżeli ten rok 2026 byłby pilotażem w szkołach, bo chcieliśmy wprowadzać dziennik spokojnie od 1 września 26, robiąc pilotaż w szkołach, które się zgłosiły do pilotażu, a potem 1 września w kolejnym roku mielibyśmy już ten dziennik w ofercie do wyboru, czy chcą korzystać szkoły z komercyjnego, czy z państwowego, bezpłatnego, no to uznali, że byłby sukces. No to jeżeli sukces koalicji rządzącej, wobec czego pan prezydent zawetował. Więc jeżeli to są przesłanki, taka złośliwość względem rządu premiera Donalda Tuska albo pod moim adresem, a uderzenie w rodziców, no to to jest chyba gorsze niż lobbying, bo jest po prostu głupie.
A wracając do pytania, macie jakiś plan B? Będziecie próbowali, nie wiem, nową ustawę szykować, czy w jakiś inny sposób wprowadzać taki krajowy
e-dziennik? To jest bezpieczeństwo danych. To jest bezpieczeństwo danych. Bezpieczeństwo danych i przekazywanie ich przez system informacji oświatowej. Żeby nauczyciele nie mieli pracy z podwójnym wpisywaniem, jedynym sensowną metodą było połączenie systemu informacji oświatowej z powstającym systemem dziennika, co wymaga zmian ustawowych.
Inaczej
po
się
drugie,
tego zrobić nie da, rozumiem.
Nie da się zrobić inaczej niż ustawowo, chyba żeby namawiać nauczycieli, żeby faktycznie ręcznie wprowadzali dane każdego ucznia. Absurd i nadmiar pracy, kiedy można rzecz zautomatyzować. Druga rzecz, bardzo istotna, ten dziennik potrzebuje pilotażu, wdrożenia, obejrzenia funkcjonalności, przetestowania na realnie żywym organizmie, jakie były to 40 szkół, które wybraliśmy do pilotażu, które same się zgłosiły, które chciały przetestować system, bo no, system oświatowy jest skomplikowany. Tam pojawiają się wyzwania, sytuacje wyjątkowe, nadzwyczajne, przypadki, które trzeba dobrze przygotować, zanim się upowszechni. I potrzebowaliśmy na to roku. No tego roku w tej chwili nie ma, a zaczynanie w innym momencie niż 1 września jest znowu dołożeniem pracy. Na razie poprosiłam CBA o sprawdzenie, czy nie doszło do lobbingu, zarówno w otoczeniu prezydenta, jak i wśród innych, którzy tak głośno wypowiadali się przeciwko tej ustawie i tak mocno uderzyli rodziców po kieszeni.
Czyli dalsze odpowiedzi po tym, jak rozumiem, kiedy CBA się odniesie do tej sprawy, Centralne
tak.
Biuro Antykorupcyjne.
Dokładnie tak.
Pani minister, sporo tych zmian od 1 września, one w większości są już omówione, więc ja też nie chcę powtarzać tego, co wielokrotnie padało w przeróżnych komunikatach, ale mamy też takich parę zmian, które się może tak niekoniecznie przebijają, jak chociażby tak zwane godziny dyrektorskie, wydłużone z 4 do 6, to jest 6 godzin do dyspozycji dyrektora w całym cyklu nauczania, tak to rozumiemy. Skąd ta zmiana?
Ta zmiana po pierwsze stąd, że wiemy, że dyrektorom potrzebna jest większa autonomia, że przygotowując funkcjonowanie szkoły powinni mieć przestrzeń do wybrania takich godzin, które są w danym momencie danym uczniom na danym etapie potrzebne. To jest też w pewnym sensie nasza odpowiedź na ewidentny kryzys zdrowia również fizycznego wśród młodych ludzi, bo wiemy, że część samorządów, część dyrektorów bardzo by chciała takie dodatkowe godziny przekazać na dodatkowe wsparcie nauczyciela WF-u w klasach 1-3. I tak naprawdę te głosy, że to byłaby w większości szkół taka pierwsza potrzeba, żeby dodatkowe lekcje WF-u prowadził nauczyciel WF-u, żeby dać te godziny dyrektorskie, kierowała nami też po długich rozmowach z dyrektorami szkół, którzy mówili, że potrzebują tych godzin więcej, dobrze je wykorzystają, wykorzystają je znacznie bardziej celowo niż wszystko odgórnie planowane.
Trzymając się zdrowia, no to też nowe zasady żywienia w szkołach. To pierwszy krok, czy to już taki ostateczny kształt tych zasad?
Wiadomo, że te zasady żywienia się zmieniają. To jest rozporządzenie ministra zdrowia, ale w pełnym porozumieniu
z ministerstwem. Ale dotyczy szkół i edukacji,
tak jest. Ale w pełnym porozumieniem z ministrem edukacji. Młodzi ludzie muszą być świadomi, co jedzą, jak jedzą, ale też muszą mieć tę praktykę. Samą teorią zdrowego żywienia nie zrobimy. My wprowadzamy edukację zdrowotną i od 1 września jest to przedmiot obowiązkowy. Tam jest duży komponent na temat żywienia, ale dobre wzorce w szkołach to naprawdę podstawa. Zdrowe nawyki żywieniowe, przyzwyczajenie do ruchu, higiena cyfrowa, to myślę, że podstawy wejścia w ten rok. Pan redaktor mówi, nie będziemy dużo mówić o reformie Kompas jutra, ale na przykład to rozporządzenie o żywieniu idealnie wpisuje nam się w założenie, że szkoła nie tylko daje wiedzę teoretyczną, ale z przełożeniem na praktykę. Czyli nie tylko młodzież się dowiaduje, że warto jeść warzywa, warto jeść owoce, warzywa strączkowe są dobre, a najlepiej jest jeść produkty lokalne, te, które rosną w okolicy, te, które są w danym momencie roku najbardziej dostępne. Nie sama teoria, przełożenie tego na szkolny talerz to właśnie element reformy Kompas jutra.
Ja nie mówię, że nie będziemy o tym mówić, ja mówię o tym, że mówimy o tej reformie bardzo dużo i tak naprawdę od wielu miesięcy czas nam upływa, więc musimy kończyć, ale gdybym tak trochę panią poprosił o takie podsumowanie, jak pani ocenia ten czas wprowadzania tej reformy, przygotowania jej, w ilu procentach udało się zrealizować to, co chcieliście zrobić na początku, a w ilu było trzeba zrezygnować być może z różnych powodów, z różnych okoliczności z założeń tej reformy?
Założenie podstawowe przygotowania reformy było takie, że oddajemy podstawy programowe i całą pracę nad reformą nauczycielom praktykom. I to się naprawdę udało. To nie jest reforma napisana przez ekspertów i polityków, tylko przez nauczycieli praktyków. To oni wskazywali, jak robić, jak podejmować pewne działania, dlaczego warto inwestować w informację zwrotną, w ocenianie, w kształtujące ocenianie znacznie bardziej niż ocenianie, które było do tej pory, jak warto inwestować w doświadczenie edukacyjne. Więc to się udało. Faktycznie reformy pisali nauczyciele praktycy. To jest dopiero pierwszy etap. Ona wchodzi do klasy pierwszej, do klasy czwartej szkoły podstawowej, do podstawy programowej w przedszkolach. Przed nami wdrożenie do liceum. To, co mam poczucie, że się udało, to też to, że po raz pierwszy chyba przy wszystkich reformach od lat, dzięki dobrej współpracy z wydawnictwami, w szkołach są już podręczniki pod nową podstawę programową. Zazwyczaj to była bolączka, bo podręczniki pojawiały się za późno. Podręczniki są. Pracownie AI to jest duży sukces ze środków z KPO, ale 12 tysięcy pracowni AI, ale obudowane też wsparciem i szkoleniami dla nauczycieli. To, czego mi brakuje, to poczucie, że nauczyciele wierzą, że ta reforma z nimi zostanie. Ale ona z nimi zostanie, dlatego że ona jest z myślą o ich autonomii, o ich sprawczości i o pokazaniu młodzieży, żeby nareszcie zaczęli się uczyć z ciekawością. Polska w rankingach PISA, polska młodzież była na samym dole, jeśli chodzi o ciekawość uczenia się. Zmiany, które wprowadzamy w perspektywie kilku lat moim zdaniem pokażą, że uczenie się i czas spędzony w szkole to dobra inwestycja i fantastyczny czas.
I na tym musimy zakończyć, bo dzwonek nam już tutaj, dzwonków już prawie nie ma w szkołach, ale dzwonek nam tutaj już wybrzmiewa. Bardzo
dzwonków
dziękuję.
Nie ma, ale początek roku jest.
Bardzo dziękuję
życzę wszystkim uczniom i uczennicom dobrego czasu w szkole, rodzicom zadowolenia z dzieci i młodzieży, a nauczycielom bardzo dziękuję za ich fantastyczną pracę i życzę dobrego roku szkolnego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.